14 minut po godzinie 23, druga godzina 313 rokowskazu. Dobry wieczór, mówi Maciej Kieszkowski. Przywitaliśmy się z Państwem w tej drugiej godzinie utworem Korowód z 1971 roku i to jest... Dwa są powody, dla którego żeśmy to nagranie zaprezentowali. Pierwszy jest taki, że przed dwoma dniami minęło 10 lat od śmierci Marka Grechuty. A drugi powód wiąże się z rozmową, którą za chwilę przeprowadzimy, ponieważ ta płyta, Korowód, była jedną z ulubionych płyt Tomka Beksińskiego, polskich ulubionych płyt Tomka Beksińskiego z lat 70.
Gość.
Lat 70. ubiegłego wieku, zapomniałem dodać. Naszym gościem jest Wiesław Weiss. Dobry wieczór,
Dobry
Wiesław.
Dobry wieczór.
To może zacznijmy od tego, bo może tytułem wstępu twoja książka Portret Prawdziwy jest tak obszerną pozycją, że my tutaj tylko, zresztą traktuję o osobie, która miała tak bogatą osobowość, że my w tych kilkunastu minutach tylko przez chwilę dotkniemy tego tematu. Być może będzie okazja, żeby się z tobą spotkać w radiu i o tym porozmawiać szerzej. Czynimy starania, żeby tak się stało. Ale może zacznijmy od tego, że przed chwilą też to usłyszałem od ciebie w słuchawce, że taką powszechną opinią jest to, że Tomek nie lubił polskiej muzyki. No, co jest absolutnie też nieprawdą, tak jak nieprawdą jest to, że nie grał tejże muzyki w swoich programach. A naprawdę było jak? Było inaczej.
No tak, to trochę Tomek sam tworzył mity o sobie i w latach późniejszych, w latach 90. często powtarzał, że dopóki nie usłyszał zespołów Kloster Keller i Collage, czy może powinienem w odwrotnej kolejności wymienić, bo najpierw to był Collage, później Kloster Keller, a następnie takie grupy jak Abraxas czy Quidam, że do tamtego momentu on właściwie polską muzyką się nie interesował. No nie jest to prawda, ponieważ dla pisma Tylko Rok, którego byłem redaktorem naczelnym, właściwie jestem do dziś, z tym, że dziś pismo nazywa się inaczej, teraz Rok, stworzył takie listy swoich ulubionych płyt i na tych, to były listy i płyt zagranicznych, i płyt polskich, i on potrafił bez problemu wymienić płyty, które lubił, których słuchał, które miał w swoich zbiorach. I tak jak słusznie powiedziałeś, w latach 70. ubiegłego wieku to jedną z takich płyt była wspaniała płyta Marka Grechuty Korowód, ale tam były też dwie płyty Czesława Niemena, Niemen Enigmatic, Marionetki.
SBB, Budka Suflera, tak.
SBB, tak, Breakout z bluesem.
No i Mira Kubasińska. Z ogniem jeszcze, tak. Przepraszam, że ci wejdę słowo, bo tutaj też, że to są jego cytat, nie przypominam sobie, aby jakiekolwiek inne polskie płyty zrobiły na mnie w latach 70. wrażenie.
No tak, czyli wymienił tylko 7, ale to jest właściwie aż 7, bo w latach 70. polska muzyka rockowa nie mogła się pochwalić ogromną ilością udanych płyt, ale wszystko się zmieniło w latach 80. i wtedy Tomek wymieniał na przykład Republikę, Porter Band, Klausa Mittwocha, Manam, Rezerwat, Lady Punk,
no właśnie.
AGC, RSC to był taki zespół z Rzeszowa, który mi był szczególnie bliski, bo Tomek często do Rzeszowa jeździł, miał tam wielu przyjaciół, prowadził imprezy i także prowadził koncerty, o czym mało kto wie, tamtejszych zespołów rockowych, także właśnie RSC. Taki festiwal Rock Galicja zdarzyło mu się zapowiadać. Także był zaangażowany w polską scenę rockową, warto to przypomnieć.
W tej książce przypominasz wiele takich faktów, epizodów, wiele takich zdarzeń, które mnie jako słuchaczowi audycji Tomka O niektórych rzeczach sobie przypominam. Ja poglądając chociażby na te listy ulubionych płyt z muzyką polską, to powiem ci, że no bardzo się zdziwiłem, że, a to przecież wtedy było publikowane na łamach Tylko Rocka, tak? To bardzo się zdziwiłem, jak zobaczyłem na tej liście Lady Punk na przykład. Więc zupełnie i dużo jest takich faktów, o których gdzieś albo ja zapominałem, albo też one o nich nie wiedziałem. Tak naprawdę, powiedz Wiesław, stworzyłeś, napisałeś tę książkę z jakiego powodu?
No to jest długa historia, bo ja z początku nie chciałem pisać takiej książki, miałem taką propozycję, ale obawiałem się, że nie dam sobie rady, bo Tomek jednak był bardzo złożoną osobowością, o czym wiedziałem doskonale, bo znałem go dosyć dobrze przez 20 lat, czyli właściwie przez całe jego dorosłe życie. Poza tym nie miałem pojęcia, czy istnieją jakieś świadectwa, materiały, czy różni jego przyjaciele, którzy przez lata właściwie nie zabierali głosu na jego temat, zgodzą się wypowiedzieć do takiej książki, więc miałem wiele obaw. W końcu jednak, kiedy ukazała się książka Magdaleny Grzebałkowskiej, Beksiński portret podwójny, przeczytałem ją i moim zdaniem pani Magdalenie nie udało się pokazać prawdziwego Tomka. Jakoś tak się nie zbliżyła do niego i właściwie wykrzywiła trochę jego obraz. Pomyślałem sobie wtedy, że no, że jednak należy mu się książka trochę inna, oparta właśnie na wspomnieniach osób, które rzeczywiście były blisko Tomka, a które z różnych powodów się do tamtej książki nie wypowiedziały. Z powodów takich, że nie chciały, albo z powodów takich, że pani Magdalena nie miała pojęcia o ich istnieniu, bo też tak było czasami. No, ona Tomka nie znała i trochę błądziła po omacku, mam wrażenie. Ja wiedziałem, do kogo trzeba pójść, kogo trzeba odszukać, z kim trzeba rozmawiać. I wydaje mi się, że udało się napisać coś, co jednak tego Tomka pokazuje bardziej prawdziwie.
Ja, jeśli pozwolisz, chciałbym jakoś tak skupić teraz tą naszą uwagę na Tomku, jako, ponieważ rozmawiamy dla radia, on był tym człowiekiem, który, no, myślę, że śmiało można powiedzieć, że przeszedł do historii polskiej radiofonii, bo takich ludzi, takich, nie wiem, czy to właściwe słowo przy nim, prezenterów, bo to różnie można odebrać, to takich ludzi było naprawdę niewielu. I otworzyłem sobie tutaj cytat z Marka Niedźwieckiego, który powiedział ci o tej stronie Tomka: tutaj się działa magia radia, bo radio jest magiczne, potrafi przyciągnąć i przytrzymać, zwłaszcza jeśli ktoś jest mistrzem, tak jak Tomek. Nie do końca akceptowałem muzykę, którą grał, nie wszystko mi się podobało, ale dla mnie był demiurgiem anteny. Jego audycje były jakby spektaklami jednego aktora. Ludzie bardzo się na to łapią i myślę, że miał słuchaczy, którzy daliby się za niego pokroić, niemal wyznawców, bo był w pewnym sensie kapłanem radia. Wiesz, ja bym się jako były słuchacz Tomka audycji, bym się podpisał pod tym, co powiedział Marek dwoma rękoma. I chciałem ciebie zapytać, jak ty podchodziłeś do, jako słuchacz, bo pewnie słuchałeś Tomka audycji. Czy też jest twoje takie zdanie?
Oczywiście, że słuchałem. I oczywiście byłem pod wielkim wrażeniem tych audycji. To znaczy, trzeba od razu też powiedzieć, że Tomek robił różne audycje, prawda? Czasami bywał po prostu prezenterem, a na przykład w popularnych bardzo w latach 80. wieczorach płytowych, później nazwa się zmieniła, tytuł się zmienił wieczór na wieczór z płytą kompaktową, bo na rynku pojawiła się płyta kompaktowa. I Tomek tam po prostu w taki zawodowy sposób prezentował płyty nowości, płyty klasyczne, całe dyskografie. płyty Pink Floyd czy Genesis.
Tak, no pamiętam, przepraszam, że już ci wyjdę słowo, pamiętam słynną polemikę z Antonim Piekutem, która się przyciągnęła na kilka audycji, a to po wydaniu Soul Petera Gabriela, która to polemika przykuwała uwagę słuchaczy, ludzi, którzy wtedy słuchali tych programów. Przepraszam, już oddaję ci głos.
No tak, bo Tomek miał taki własny gust, zdecydowane bardzo opinie i trzymał się ich mocno, co uważam jest dobrą cechą, bo dzisiaj coraz częściej chyba jest tak, że ktoś powie, o, genialna płyta, czy genialny film, czy genialna książka i wszyscy idą za tą opinią, albo ktoś powie, o, beznadziejny film, beznadziejna płyta i też wszyscy idą za tą opinią. Mało jest osób, które mają odwagę sprzeciwić się takiej popularnej opinii, a Tomek miał tą odwagę i chociaż wszyscy piali z zachwytu, słuchając płyty właśnie Petera Gabriela Soul, Tomek zwraca uwagę na to, że no jest to płyta jednak zdecydowanie komercyjna, że tu Peter Gabriel po kilku latach eksperymentów i po takich ciekawych, bardzo świetnych płytach pod względem artystycznym, jak trzecia czy i czwarta bez tytułów, nagle postanowił nagrać coś, co zdobędzie dużą popularność i rzeczywiście odniósł sukces, ale Tomka ta muzyka nie przekonywała. No ale właśnie w tych audycjach tego typu, no Tomek przede wszystkim no, prezentował muzykę, prawda? Natomiast robił też audycje o innym charakterze, takie jak muzykoterapia, nie tylko ballada w programie czwartym, czy później Trójka pod Księżycem w programie trzecim, gdzie właśnie tworzył takie spektakle, o których mówił Marek Niedźwiecki, też nie zawsze, ale bardzo często, gdzie z różnych cytatów, z piosenek, z poezji, z fragmentów dialogów, z filmów, ale także własnych wierszy, o czym mało kto wiedział, bo on jakby nie ujawniał tego, że w pewnej chwili zaczyna czytać własny wiersz. Można było myśleć, że to jakiś znany wiersz albo fragment tekstu piosenki. On z tych cytatów, z tych fragmentów tworzył takie opowieści, które mówiły trochę o nim, trochę o tym, jak widział świat, o tym, co myślał o życiu, o śmierci. I ponieważ robił to w taki sposób bardzo emocjonalny i ponieważ zawsze podchodził do tego bardzo osobiście, to trafiało do wyobraźni ludzi. Nawet jeśli słuchacz nie zdawał sobie sprawy, że mamy do czynienia z czymś, co jest jakimś tam wyznaniem Tomka, to czuł, że w tym, co on mówi, w tym, co czyta, no jest prawda. I dlatego te jego audycje tak mocno zapadły w pamięć i dlatego ludzie tak chętnie do nich wracają, szukają ich w internecie, ściągają sobie gdzieś tam skądś, wzajemnie udostępniają. No to jest coś, co wraca. Chociaż z drugiej strony jest to trochę radio takie nie dzisiejsze już i bardzo młodzi ludzie pewnie by się zdziwili, że tak kiedyś wyglądało radio.
No to pozwól jeszcze cytat innej wielkiej postaci radiowej, którego słowa po śmierci, który napisał, cytujesz też w tej książce. Mowa o Piotrze Kaczkowskim, który napisał po śmierci tak, po śmierci Tomka. Jego audycje nie były zwykłym radiem do słuchania, tylko misternie uplecionym w słowa i dźwięki autobiograficznym przesłaniem adresowanym do własnych przemyśleń odbiorców, często poukładane piętrowo i wielowarstwowo, by dotrzeć zarówno do mniej wyrobionego ucha, jak i do wysublimowanej wrażliwości. Ja myślę, że on był jednym naprawdę z niewielu, którzy potrafili dotrzeć do jednych i do drugich. Prawda?
No tak, ale myślę, że przede wszystkim adresował te swoje audycje do ludzi wrażliwych, do ludzi, którzy właśnie spróbują wgryźć się w te jego wyznania, a także którzy potrafią pokochać muzykę, którą on prezentował, bo tam nie chodziło o to tylko, żeby puścić coś, co gdzieś w tle nam zabrzmi, tylko chodziło o to, żeby zaprezentować takie dźwięki, które gdzieś tam trafią do duszy słuchaczy. Może to górnolotnie brzmi, ale no tak to widział.
To teraz posłuchamy fragmentu jednej z ulubionych płyt również z lat 70. ubiegłego wieku, z tym tylko, że płyt zagranicznych. No to też jedna z moich ulubionych płyt muzyki rockowej. Twoja również? Mowa o Paranoid, Black Sabbath?
Oczywiście.
To posłuchajmy.
To jest, zanim posłuchamy tej muzyki, tylko może powiem, że to jest bardzo ważna płyta w życiu Tomka, bo jak zawsze podkreślam, to właściwie od tej płyty zaczęła się jego fascynacja muzyką rockową.
Naszym gościem jest Wiesław Weiss, autor przepastnego dzieła Portret Prawdziwy, Tomek Beksiński, Portret Prawdziwy. Rozmawiamy o Tomku, spoglądam jeszcze, żeby Państwu powiedzieć, to jest 700 stron, ale warto się z tym zmierzyć, warto zapoznać się z tą historią. I chciałem teraz Wiesława poprosić o to, ażeby powiedział, jak Tomek podchodził do audycji, które robił, bo sam Wiesław przed chwilą mi powiedział, że powszechna opinia była taka, że Tomek tę audycję robi dla siebie. A tak naprawdę?
No właśnie, tak się mówi czasami, że on wchodził do studia i tworzył taki ten teatr dla siebie, że słuchacze byli mu niepotrzebni, że on sam jakby emocjonował się tym, co robi, wybierał utwory, które sam uwielbiał i tak dalej, i tak dalej. No to prawda, że wybierał muzykę, którą kochał, ale słuchacze byli mu bardzo potrzebni. Ja z nim wielokrotnie na ten temat rozmawiałem właśnie. Sam troszeczkę współpracowałem z radiem w tamtych czasach i wymienialiśmy się doświadczeniami. Właściwie prosiłem go często o różne rady, bo on jednak zdobył w krótkim czasie ogromną popularność, co mi się nie udało. I Tomek podkreślał właśnie, że dla niego ważne jest słuchać, że on, kiedy wchodzi do studia, kiedy przebiera się, bo zawsze przebierał się w taki domowy strój, w dresy, żeby czuć się swobodnie, żeby czuć się jak u siebie w domu, przymyka oczy i wyobraża sobie właśnie ludzi, do których mówi. Czasem jedną osobę, czasem tych osób więcej. I to było naprawdę dla niego ważne. I pamiętam taką rozmowę z nim już pod koniec jego życia, kiedy wiedziałem, że ma myśli samobójcze i przekonywałem go, że trzeba żyć, bo chociażby dla tych słuchaczy, którzy czekają na te audycje, dla których te audycje są ważne i którym obiecywał wielokrotnie, że zawsze z nimi będzie. Ale miałem wtedy wrażenie, że Tomek troszeczkę zwątpił, bo coraz mniej dostawał w końcu lat 90. tych listów. Troszeczkę czasy się zmieniły. Pojawił się internet już wtedy. Ludzie już nie chciało im się pisać takich zwykłych listów. A Tomek jakby nie bardzo zdawał sobie z tego sprawę. Z internetu co prawda zaczął korzystać pod koniec życia u taty i wysyłał maile do najbliższych przyjaciół, ale chyba nie wpadł na to, że może też ze słuchaczami kontaktować się w ten sposób. I miał poczucie chyba niesłuszne, że tych słuchaczy jest coraz mniej i to troszeczkę też go tak dobijało.
No, jak ważną postacią był Tomek dla słuchaczy, to ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć, i tak dla mnie naprawdę wielkim przeżyciem było to, że kiedyś napisałem do niego jako słuchacz lista, wtedy, kiedy miałem okazję go poznać, o czym też ci mówiłem poza anteną, to przypomniałem mu tą historię, bo on o tym liście wspomniał w jednej ze swoich audycji i było to dla mnie ogromnym przeżyciem wtedy i później, kiedy już rozmawialiśmy na korytarzu na Myśliwieckiej, powiedział, że pamiętam ten list i odniosłem wtedy wrażenie, że to nie jest człowiek, który ściemnia mi mówiąc tylko tak na odczepnego, żeby zrobić mi przyjemność, tylko miałem poczucie, że rzeczywiście tak naprawdę było. Powiedz, Wiesław, Teraz już tak odchodząc trochę od tematów radiowych, chciałbym cię spytać, czy jak myślisz, wiem, że to trudno, ale spróbuj proszę, myślisz, jak Tomek, jeśli by żył, jak on by sobie poradził w tych zwariowanych czasach, w tym XXI wieku?
No, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno przeżywałby wiele zwątpień, bo jednak internet bardzo zmienił nasz świat i z jednej strony zmienił na korzyść, bo możemy się komunikować ze sobą w jednej chwili, możemy zawierać znajomości dzięki internetowi, możemy pozyskiwać muzykę, o którą dawniej było trudniej, ale z drugiej strony ten internet jednak pozbawił nasze życie, moim zdaniem, takiego pierwiastka magicznego. Kiedyś jednak trzeba było, jeśli człowiek interesował się na przykład muzyką, trzeba było szukać tych nagrań, szukać płyt, zwłaszcza w czasach wcześniejszych, w czasach płyt winylowych jeszcze. I kiedy taką płytę się zdobyło, słuchało się jej z nabożeństwem, wracało się do niej wielokrotnie. Każdy dźwięk był ważny. No dzisiaj chyba tak już nie jest. Prawie każdy utwór jest na wyciągnięcie ręki. Można go w jednej chwili gdzieś tam ściągnąć czy posłuchać. No nie ma tego elementu magicznego i myślę, że Tomkowi byłoby z tym ciężko. Poza tym, no, wydaje mi się, że to też wina internetu, że no, jest coraz więcej tego, użyję tego brzydkiego słowa, hejtu między ludźmi, że tak łatwo dzięki internetowi, tak łatwo ludziom jest wzajemnie się obrażać, bo to narzędzie ułatwia to. Coś, czego nie powiedzielibyśmy sobie prosto w oczy, łatwo jest wystukać na klawiaturze i do osoby, której nie znamy, osobie, której nie znamy, powiedzieć coś przykrego. No to wydaje mi się, kiedyś było jednak kiedyś były jednak jakieś hamulce, jakieś bariery, które to uniemożliwiały. No nie było tego narzędzia, prawda, tego, które tak bardzo to ułatwiło. No myślę, że Tomkowi ciężko byłoby z tego względu, no, ale myślę, że mógł się odnaleźć i mógł funkcjonować, nadal mógł tłumaczyć filmy, nadal mógł gdzieś tam zaistnieć, mógł istnieć gdzieś tam w radiu, prawda, w jakichś porach być może nocnych, nie w tym najlepszym czasie antenowym. A poza tym, no wiem, że miał takie na przykład ambicje literackie. On kiedy był jeszcze młodym człowiekiem, bardzo próbował pisać powieści. Być może poszedłby w tym kierunku i być może by zrealizował te swoje marzenia i być może napisałby jakąś wspaniałą powieść, którą byśmy się wszyscy zachwycali.
Czy traktujesz tę książkę jako spełnienie jakiegoś długu wobec niego?
Nie wiem, czy długu, ale no na pewno należała mu się ta książka, zwłaszcza, że jego obraz jest coraz bardziej wykrzywiany i wypaczany. No, nie chciałbym gadać o tym filmie Ostatnia rodzina, bo już dużo na ten temat przy różnych okazjach powiedziałem, ale no to nie jest Tomek, ta osoba, którą tam oglądamy. Tak samo jak wspomniałem wcześniej w książce Magdaleny Grzebałkowskiej, świetnie napisanej i bardzo popularnej, no tam też nie widzę prawdziwego Tomka. Oczywiście nie do mnie należy ocena, czy udało mi się Tomka pokazać rzeczywiście prawdziwie i czy w sposób przekonujący. Ale zrobiłem wszystko, żeby tak było i naprawdę wierzę, że Tomkowi taka książka była potrzebna.
I na koniec chciałem cię zapytać, są takie dni, kiedy myślisz o nim i bardzo ci go brakuje?
No, ja myślę o nim często, bardzo od chwili jego śmierci. no jednak był taką osobą, która wnosiła, wbrew pozorom, mimo tego mroku, który gdzieś tam za nim się ciągnął, jednak wnosiła do mojego życia mnóstwo radości. Często pojawiał się w redakcji, najpierw magazynu muzycznego, później Tylko Rocka, i każda jego wizyta, no to była no, czymś takim niesłychanie radosnym, bo on był człowiekiem uśmiechniętym, pełnym jakichś takich anegdot przezabawnych. Swoim zachowaniem potrafił sprawić, że praca w redakcji zamierała, wszyscy skupiali się wokół niego i chętnie słuchali, co ma do powiedzenia na temat nowych płyt, nowych filmów, na temat tego, co przeżył ostatnio. I zawsze robił to w taki dowcipny sposób, że chętnie się go słuchało. Często też dzwonił do mnie, zwłaszcza w ostatnich latach życia, zazwyczaj gdzieś po północy, bo on lubił długo siedzieć, wiedział, że ja też lubię długo siedzieć. I gadaliśmy czasami 20 minut, pół godziny, a czasami do białego rana i bardzo brakuje mi tych rozmów, bo miałem takie wrażenie, że czasami rozumiemy się lepiej niż, rozumiem się z nim lepiej niż z kimkolwiek innym, zwłaszcza kiedy rozmawialiśmy właśnie o muzyce, o filmie. Może mniej, kiedy rozmawialiśmy o życiu, bo tutaj troszeczkę się różniliśmy. On miał trochę inną wizję świata niż ja, ale te rozmowy na temat sztuki, na temat właśnie tego, co jest w tej sztuce ważne, co jest ważne w muzyce, co jest ważne w filmie, co jest ważne w literaturze, bo o literaturze też rozmawialiśmy, no to z nikim tak się nie rozumiałem jak z nim.
Naszym specjalnym gościem dzisiaj był Wiesław Weiss, autor książki Tomek Byksiński, Portret prawdziwy. Wiesław, bardzo ci chciałem podziękować za poświęcony nam czas i na koniec naszej rozmowy fragment jednej z ulubionych płyt Tomka z lat 90. Będzie to fragment płyty Bloody Kissy zespołu Type O Negative. Bardzo dziękuję, Wiesław, raz jeszcze.
Ja dziękuję bardzo.